dobry, dzień dobry, witam serdecznie. No proszę się usiąść. Będzie trochę tak.
Nie, to dla mnie.
Ty chcesz zupy?
Tak, to będzie dla mnie.
Zama, to jest narodowa zupa mołdawska. Zama.
Dla Roska, jakąś mi serduje.
Czuję paprykę. No.
A ja tylko czuję ziemniaki.
Tak?
No, to tu Larysa już weszła w rodzinę przebojem. Bo niemal wygoniła mnie z kuchni. Z reguły ja tutaj coś gotuję, pitraszę i muszę wyżywić całą tą naszą gromadkę rodzinną.
O! No już mamy, koniec.
Larysa wzięła się u nas z naszego wielkiego pragnienia, aby ją zaprosić na 20-lecie zespołu. No, spotykaliśmy się wielokrotnie, ale nigdy na ziemi polskiej. Wyjechaliśmy do Mołdawii i graliśmy sobie i dla Polaków, i dla niepolaków, dla różnych, taką naszą drewutnianą muzykę. Jako kapela drewutnia tam pojechaliśmy. No i wtedy właśnie poznaliśmy się pierwszy raz z Larysą.
Jak ja posłuchała pierwszy raz drewutnie, ja tak płakała. Jakie utwory, jaka atmosfera, jaki klimat. No i już tak samo, ja już nie mogę się rozstać tą drewutnią. Bo mnie się wydaje, że jak jestem w takiej rodzinie w swojej, w drewutnie. A Ania w ogóle jest niesamowita. To nasz skrzypce gra, to nie wiem, na tych cymbałach, to je się tam dyn, 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 nie wiem, co to je. Taki instrument tatarski.
Co chcecie, skrzypce, cymbały, sukę?
To ty będziesz grała, ja będę robiła coś na kolację, tak? Pierogi rosyjskie w Polsce to są zupełnie coś innego. U nas pierogi ruskie nazywają się pilmieni. I znam dużo przepisów z różnych krajów Sowieckiego Związku, tak, bo ten był z Kazachstanu, ta rodzina była z Białorusi i to wspólnie w gronie, tak się to toczyło i te przepisy do dzisiaj. Są takie potrawy, którym w moim towarzystwie są popularne. No i przyjechała do Polski, teraz już są popularne w towarzystwie drewutnie. Też tak się zdarzyło. A przepraszam, tu skrzypię tak trochę, no. A ja zaraz pieprz, to będzie mielony pieprz, trochę trzeba. Do tego, do mięsa powinien być. Do tych pilmieni. No.
Ty będziesz kręcić, ja będę grać.
Ten utwór, jakie wspomnienie, przyszło mnie do głowy, co się działo tam w Pietropawłówki w tych czasach, kiedy to było. Takie trochę smutne, takie, wiesz, taka smuta, taka, wiesz, że to było, przeżyli, już nie żyją, no tak. Dziadkowie, dziadek z babcią przyjechali do Mołdawii, 3 lata miały, nie więcej niż 3 lata.
Aha, czyli z pradziadkami.
Tak, bo oni przyjechali do I wojny światową.
Czyli w XX wieku na początku.
Tak. Polska szlachta dowiedziała się, że są puste ziemi. Ziemia jest bardzo dobra. I doszli do wniosku, że pojedziemy tam, stworzymy wspólnotę polską, jakoś wiocha powstanie i 10 rodzin na koniach szlachetnych przyjechali do Mołdawii. I trafili na taką wiochę, taka nazwa powstała w pierwszym momencie, jak oni przyjechali, Pietropawłówka od Piotra i Pawła, od apostołów. To jest całkowicie od miasta, gdzie ja urodziłam się w Bielcach, na południowej Mołdawii. Od Bielc do Pietropawłówki, w sumie tam 30 kilometrów. No ale to taka wiocha była taka daleko od głównej drogi, na piechoty 8 kilometrów. Tak, jak będziesz grała, to mów, żeby ja to przestał. Nie, dopóki to próba, tak?
Dopiero próbię, muszę się nastroić, wiesz?
No niech ona się nastroje.
Chcę sobie podnieść poprzeczkę.
40 arów ziemi kupiła moja rodzina. I powstała gospodarka. Zajmowali się ziemią. Wszystko tam, kukurydza, zboże, no wszystko, co mogło się urodzić na tej ziemi. A ziemia jest niesamowita, naprawdę. Tam można wsadzić, jak u nas mówią, wsadzisz gwoździ i będzie z gwoździa coś będzie rosło. Pracowników mieli jak zwykle szlachta miała. Pracowniki pracowali na to wszystko. No, po drugiej wojnie już to było odebrano. Wszystko odeszło do kolchozów i wszystko odebrali. Ziemi już nie mam. Ja mam tylko jeden papier, który świadczy o tym, że jestem właścicielem, ale nie mogę odzyskać tego. W naszym kraju to nie ma szansy. Nigdy. Także staliśmy biedni. Szlachta została bez niczego. Do dzisiejszego czasu i jeszcze na wiochę są trzy doma, które zbudowali państwo szlachetne, które przyjechało w tych czasach na tą wiochę. To jest dom naszej rodziny i jeszcze dwa doma szlachetnych, które zostali z tych czasów, zbudowane podczas tej emigracji do Mołdawii szlachty polskiej. Nostalgia po śpiewu polskiemu, po piosenkam. Tak to jest. No proszę, to graj na czymś. No dobra, a ja będę szukała, coś robiło, bo już nie zdążymy na to wszystko. Aniu,
będę
patrz.
Będę widzieć i ci zagram podróżniaka.
No graj mnie. I widzisz, co ja robię, tak? Ty graj, ale tak jedno oko
będę
tam.
Podglądać,
no. Tak, ale to no, ja mam nadzieję, że to ciasto wysłuchało muzyki i będzie jeszcze smaczniej, no tak się nam smakowało, wiesz. A ciasto to jest sztuka. Ciasto jest takie, on to takie kapryzne, jak instrument. Jak się nie masz nastroju, to się nie uda ciebie. Naprawdę, ja jestem pewna tego. Momencik, zaraz będzie ciasto. Czekajcie. O, Ani, widzisz? Dlatego, żeby wyszło, to trzeba tak mówić, że nic nie wyjdzie. Wszyscy byli zawsze zaskoczeni. Mieszkasz w Mołdawii, masz nazwisko Zawadzka, nazywa się Larisa. Nie wiadomo, o co chodzi.
Bo Larisa to takie rosyjskie trochę.
A to jest prawdziwe dla naszych terenów. U nas wszystko, w każdej rodzinie można znaleźć Larysy. U nas na Mołdawii to jest polskie imię dla Polaków. Larisa, Ała, Валентина, Юлія і Єлена. Отак то було. Ну так. В який спосіб можна було б записати мені Катажина, Ельжбета? Неможливе. А в ті часи були такі. Бо мені хрестили то, і в огулі то була таємниця. Моєго тати хотіли вивалити з праці за те, що хрестили мені.
A to mieliście być wszyscy sowieckim człowiekiem? Takim bez narodowości, bez tradycji? Każdy miał być taki sam?
Tak, taki samy i nie ma nic do gadania. Absolutnie. To w tych czasach, teraz już wszystko jest otwarte. Nie ma problemu. A wtedy, broń Boże, mówić. Co pani mówi takie, że ja jestem Polką? Książek żadnych nie było, tylko mam do dzisiaj jeden taki malitwnik, ja się nazywam po rosyjsku.
Molitewnik,
tak. Książki u nas pojawiły się 25 lat temu, pierwsze książki w języku polskim. Tylko, ja mówię, tylko jedno, co było to molitewnik i tyle. Nic poza tym więcej. A pisać nigdy nikt nie pisał. Nigdy nikt nie pisał po polsku. Mówili po polsku taką gwarą, nazywa się gwara taka. Babcia na przykład mówiła konsulat, To nie jest prawdziwe słowo, tak? Konsulat, tak?
Konsulat.
Konsulat, no. A ona konsulat, no skąd? Jak ona tak mówiła, to ja też mogę tak powtarzać. Z tego już poprawki powstali wtedy, jak my zorganizowali Stowarzyszenie Polaków w Bielcach. Przyjechała do nas pierwsza nauczycielka języka polskiego i powstało to już nauka języka polskiego. To nie polegało tylko na gramatyce, język polski, historia, geografia, kultura. Ja na przykład mam certyfikat, że ja skończyła rok nauki języka polskiego, także to państwo mojego wieku rzadko się spotkasz, kto mówi po polsku. Dzieci nasze są, które mają po 30 lat, skończyli szkoły języka polskiego w Bielcach, przy Domu Polskim i wtedy już na przykład, jak moja starsza córka, ja mam dwie córki, Ola, była dwa razy laureatem języka polskiego w kraju. Ona bardzo dobrze zna gramatyki. Oczywiście mówi, zawsze mnie mówiła, oj mamo, nie mogę słuchać jak ty mówisz, uszy bolą, ale tak się zdarzyło, ja się nie krępuję, ja mówię i mnie się wydaje, że nie o to chodzi, żeby to było poprawnie, a najważniejsze jest to, że możesz mówić i dogadać się z Polakiem, który mieszka w Polsce. Oto podmiot jest tego. Ktoś chce poprawić mnie błędy, to ja jestem za to wdzięczna, naprawdę. A co dalej mam w kuchni? Tak, proszę to wszystko.
Rośnie dojrzewa, czy co?
To nie, ono nie powinno dojrzewać.
Ja przepraszam. Ale co jeszcze nam trzeba? Ciasto jest.
No, ale trzeba to.
To mięso jeszcze chyba trzeba.
Ja myślałam, że w tych pielmieniach to jest po prostu... Ich tajemnica to jest surowe mięso, a się okazuje, że wcale nie. Że tajemnica to jest to, co się do tego mięsa dodaje.
Także Aniu, obserwuj, co się dzieje tu, dziewczyno. Nie mogę ciebie pozwolić zostawić tego instrumentu, bo naprawdę to nie każdemu nadaje, bo ktoś tam może brynkać tam na tej gitarze, tam coś, ja też kiedyś się grała, tam już nie pamiętam, ostatni raz 30 lat temu trzymała w rękach tą gitarę.
Chcesz jeszcze coś spod Przemyśla?
A dlaczego spod Przemyśla?
Bo córka się tam uczy.
A, to nie na długo, ale to uczy to, słuchaj, coś... z Polski.
No to jest polski.
No z Przemyśla to chcesz, no to zagraj. Zagraj, no jaki problem. Wioska była polska, dlatego radzili między sobą, trzymali się razem. No starali się, żeby pochodzili z polskich rodzin i pobraliśmy między sobą tam jeden z polskiej rodziny i drugi, no, bo moja mama jest orzechowska, a tata jest zawadzkiej. A rodzice się poznali w taki sposób, bo było tak. Mój ojciec mał kumpela. I ten kumpel był starszy brat mojej mamy. Bo to mama pochodzi na przykład z jednej wsi, a tato pochodzi z drugiej wsi. Ale to jest naprzeciwko dwie wsi. Mama pochodzi z tej wsi, gdzie mieszana była Polska z Mołdawianami, a tato pochodzi z tej wsi czysto polskiej. To naprawdę to jest takie klimaty polskie. To naprawdę to jest Polska. No. Mama była taka laska. Młoda dziewczyna, tato był starszy od mamy na 8 lat. I oni obrali ślub w 1946 roku, akurat w maju. Ja mam mojej mamy suknię ślubną do dzisiaj. Ono jest u mnie i ja go trzymam jak to zabytek, bo w tych czasach kto mógł kupić sobie, pozwolić kupić ślubne suknie? To nie w stanie było. To niemożliwe. Jakie to było małżeństwo? Mama z tatą razem byli 62 lata w ślubie. Jak się pobrali się ludzi z jednej półki, to oczywiście to będzie wszystko grało. No, chcesz zagrać? Rodzina była bardzo istotna, bardzo wykształcona. Ojciec mał studia skończone, mama również tak. No dlatego i starali się, żeby my skończyli studia, bo ja mam starszą siostrę. No zawsze była taka zasada, że szlachta była wykształcona i tak powinno być dalej. No i do dzisiaj trwa to wszystko. Ja starałam się tak, żeby moje dzieci też były wykształcone. Ja skończyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Odesie w Ukrainie. Jestem ekonomistą księgowym po zawodu. No. I siostra moja też skończyła w Kiszyniowie Uniwersytet Politechniczny, ale taki kierunek też ekonomiczny. No też jest ekonomistą. Ojciec był też ekonomistą księgowym. Na naszej dzielnicy, gdzie ja mieszkam do dzisiaj, mój tata chodził w garniturze przy krawacie. I broń Boże, jak zabrakło chleba w domu, mama mówi, słuchaj, skocz do sklepa kupić chleb. To dopóki nie ubierze się w garniturz i z krawatem, on nie wyjdzie z domu. To była taka zasada szlachetna, bo w domu jest ubranie domowe, a jak idę gdzieś poza domem, to powinna być ubrana
szlachetnie.
No tak. To tak, widzisz mięso, kroisz tą cebulę, wtedy już widzisz, ile tego trzeba. Więcej albo trochę mniej, bo no, to zależy też od rodzaju mięsa.
A z tą cebulką to cała historia była, bo tutaj Larysa zarządzała, jak ją zetrzeć, żeby była prawidłowo starta, bo jedno było złe, drugie było niedobre, trzecie chyba dopiero za czwartą próbą się udało, żeby było tak, jak ma być.
Bo całkowicie.
Generalnie chodziło o to, że ta cebula musiała być całkowicie rozstarta
na miazgę,
ale nie mogła puścić soku.
No i będziemy robili.
Odłożę i spróbuję.
No, a co tu odłożyć i spróbować? To nie ma co odłożyć. Ja cię mogę tak dać tu, żeby mnie to
instrument
nie
przeszło. Instrument odłożę i spróbuję.
Nie, ty powinna grać. Mój tata pracował całkowicie, miał 86 lat, głównym księgowym pracował do takich czasów. Miał bardzo dobrą pamięć, no tak to było. No panie, daję sobie sprawę, 86 lat być głównym księgowym? Słuchała taką historię gdzieś? Bardzo starszy człowiek i też była taka, przeczytał ogłoszenie, zawsze szukał pracy, bo był na emeryturze. Ale tak się, i on się nie mógł siedzieć w domu. Dzwoni ogłoszenie i mówi tak, a tamten pan pyta, proszę pana, ile pan ma lat? On mówi 85, a ja to słyszę przez telefon, on mu gada. On myśli, przepraszam, ile pan ma lat? On mówi, a co pan jest głuchy? 85 lat mam. On mówi, no to do widzenia. On mówi, z jakiego powodu do widzenia? Pan szuka księgowego albo szuka, ile pan ma lat? No tak to było, no. Bardzo mocna osobowość i naprawdę on nigdy się nie wierzył w to, że on nie będzie żył, że będzie chorował. I jedyne, co mnie się żałuje, że tato już pod koniec swojego życia, kiedy się otworzyła ta granica, że można było przyjechać do Polski, no to już w takim wieku już nie nadało na to, żeby przyjechać. Także była taka zasada, jak ja jadę, to powinna przyjechać. No, on mnie tego nie mówił, ale ja to sama widziała. Bardzo mu zależało, żeby przywieźć flaszkę jedną i chleb. Czasami było tak, niech pani mnie wierzy, że 10 buchanek chleba ja przywoziła z Polski. No tak, bo on chciał skosztować chleba polskiego. Był prawdziwym Polakiem, urodził się na Mołdawii, mieszkał cały czas, a nigdy polskiej się nie widział na oczy. No tak się zdarzyło. No zaraz będzie, nie wiem jak to będzie, kiedy będzie, ale jakoś będzie.
Jak wczoraj im taką ucztę zgotowałaś, to...
Nie. Tylko na zwykłej wodzie, jak się ugotuje, już nie będzie tego smaku. To nie na zwykłej wodzie.
Aha. Co tam? Przepis na wodę.
Ale w wodzie trzeba jak najbardziej liście laurowe i zioła angielskie. I to wszystko powinno się tam wyparzyć dobrze.
Grzać pod wodą już tam.
Ania, mam do ciebie prośbę włączyć światło, bo ja tu nic nie widzę. A ja będę śpiewać po to wszystko?
Nie.
No to mnie obojętnie, co dla ciebie nie jest uciążliwe, mnie to wszystko jedno, no. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там цыганка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать... О, я не могу, ну уж не могу, уж мне не выстарчит этого дыху. Я уж мам таком хрипке.
Сценичная хрипка.
Ну, очевидно, то есть сценичная хрипка, то есть правдивая хрипка, бо я в своем жизни не выпалила жадной папиросы. О, по-молдавску то, вещь, что... Дунаря, Дунаря, вина бадеши моя, шимадула касата. То такий утвор, же дівчина пропонує фацетові, же прийдь до мене додому і забіж мене, бо я на тебе чекам. Бо, наприклад, мій ойтець і ойтець того Тадеуша з тієї вьохи Григорівки Хажевського, дуже вони хотіли, щоб ми ще побралися. Але, ві пані, що? Єдно, щоб родиці хотіли, а друге, що, може, там нам не грало, нам, ні йому, ні мені. Ну, то що то? Ну, як ще, на сили не будеш мил, ну.
Obydwoje na to aranżowane małżeństwo się nie godziliście.
Ja nie godziła się więcej, ja to nie. No, nie widziała ja tego, no naprawdę.
No i co, pojechała pani na studia i gdzieś pani męża spotkała?
Nie, 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 ja go poznała u nas w Mołdawii. I poznaliśmy przypadkowo, on był wojskowym lotczykiem.
Przyjechał.
Tak. Ukrainiec, on pochodzi z... To on pochodzi z tego, z Rogatyna. Jest taka miejscowość, Rogatyn. No on pochodzi stąd. A ja mówię, słuchaj, a może ty też masz te korzenie polskie? On mówi, a daj spokój, jakie polskie korzenie. Ja mówię, taki wparty Ukrainiec, on mówi, o... A ty, widać, że ty jest prawdziwą Polką, bo taka wparta, że jak się będziesz walczyć, to nie skończysz, dopóki się nie będziesz...
Albo umrzesz, albo zwyciężysz.
Tak. Mój mąż świętej pamięci, bo ja już jestem sama, mówił tak, wiesz co, słuchaj, a ty kiedyś myślała na ten temat, że tak się stało naprawdę, że językiem prawdziwym, rodzinnym w domu jest język rosyjski. Ja mówię, no to tak, masz rację, bo mówić tylko po polsku, no nie ma szansy. I już moje dzieci są mieszane. Choć to ja mówię i znam język ukraiński, ale ja nie chcę tego, po co mnie to? A u siostry mąż Mołdawianin, no jak to będzie wyglądać? Niestety. Taki język, jak teraz jest język angielski na cały świat, to jest rosyjski język, który został u nas od komuny. Dziwnie to wygląda, ale to tak jest. No,
skleję. Zobacz, brzegi poszły, trójkącik się robi z kwadratu, ale mi ucieka mięsko. I co ja mam z nim zrobić? Naciągnąć to, rozciągnąć, tak?
Mm-hmm.
I je sklejasz? To ty jeszcze... Zawijasz te rogi do siebie.
Mm-hmm.
Dwa i zostaje taki dziobek.
Mm-hmm.
Jeden dziobek. O.
Ja cię mówię, że to naprawdę jest nieźle.
Ciekawe, które się rozwalą.
Nie ma to znaczenia, nie o to chodzi nam, tak? O! No tak to. O. Widzisz, oni już. Trochę się idą do góry. Wypływają, jak to mówią. Tak.
To się nazywa granie do kotleta.
Granie do pilmenia.
Granie do pilmenia, no tak. To co ci jeszcze zagrać do pilmenia?
Następnym razem mam nadzieję, że ja zrobię wam płacyndy po mołdawsku. Oto będzie. To jest taka pechota, płacyndy są z brędzą. To nie naliśniki i nie pierogi. No to są płacyndy, ich trzeba się upiec w piekarniku. Brędza, wino, płacynta to wspólnie w gronie. Nie ma czegoś takiego, kto był w Mołdawii, nie zjadł płacynt, nie skosztował. Albo nie wypił lampkę wina. No to co to za wycieczka? To nie ma wycieczki. Płacynta to jest takie potrawy to narodowe, prawdziwe, mołdawskie. No, Bułgary też robią płacynty. Później kto jeszcze? W Gagauzji. W Gagauzji zupełnie inny przepis. Na takie patelnie, tam ze śmietaną, no to zupełnie inny przepis. A dlaczego to jest Gagauzja? Gagauzy to taka narodowość. Na jugu.
Na południu.
Na południu Mołdawii. Oni mają wszystkie zasady, które mają Turki. Tylko oni są prawosławni i chodzą do cerkwi prawosławnej.
Czyli to są Turcy prawosławni?
Tak. Kuchnia gagauska, prawdziwa kuchnia turecka. Bo ja znam te klimaty, bo czasami w telewizji słyszamy tą muzykę, te występy, to ja słuchała te trzy tak. Dun 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 dun. Tak?
Możesz zatańczyć albo zaśpiewać.
Nie. Bo tak się zdarzyło, że mieszkamy do dzisiaj w tym kraju wielonarodowym i na takiej dzielnicy, bo nazywa się dzielnica u nas Kiszyniowski Most, bo ta droga przez most jedzie do Kiszyniowa, do stolicy Mołdawii. Do mosta mieszkali Żydzi, za mostem mieszkali Polacy i Cyganie. I tak się zdarzyło, że Polacy mieszkali razem z Cyganami. No, ale potrawy, ja nie gotuję potraw cyganskich, ale bardzo się mnie smakuje, mogę skosztować i jak zapraszają na przykład na wesele albo gdzieś tam, to jak najbardziej idziemy, bo jesteśmy, sąsiedzi są, mieszkamy cały czas i radzimy. W ogóle nasze miasto jest wielonarodowościowe, do dzisiaj mam 32 narodowości liczących w naszym miejscu. Mamy Ukraińców, Polaków, Żydów, Cyganie, Rosjanie, Tatary, Armianie, Gruziny, Azerbejdżanie, Czuwaszy. Mam stowarzyszenie Czuwasz. Bo w naszym miejscu my mamy w ogóle zorganizowane wspólnoty, stowarzyszenia. Co rok odbywa u nas festiwal narodowości. Naszego kraju, u nas w Bielcach. No i wszyscy przedstawiają swoją język, kultury, taniec, śpiew, kuchnię narodową. Ja na przykład mam koleżanek swoich, które chodziło razem z nimi do szkoły, do jednej klasy i do dzisiaj jesteśmy wspólnie w gronie w swoim towarzystwie. Na przykład jedna jest Żydówką, druga jest Mołdawianką, jedna jest Gruzynką, i my wszyscy jesteśmy i radzimy bardzo dobrze. Już mamy dzieci, już rodziny u nas powstali i wszystko jest okej, okay, nie ma problemów.
A każdy w swoim języku rozmawia, czy?
Nie, no co pani mówi, bez przesady. Mamy ten język ogólnorosyjski. To można mówić na spokojnie w języku państwowym, po rumuńsku albo w języku rosyjskim. I się dogada się, nie ma problemu.
Krzesełko, ciągnij
krzesło. No, już są gotowe. Zaraz dodaję trochę soli. I będę to... Przepraszam, czy mogę tak robić? Zaraz będzie. No, zapraszam, zapraszam.
Dam ci zimnej śmietanki. Chcesz?
Tak. No, podaj tu pieprz. No, można tak powiedzieć, że Pan Bóg stworzył człowieka nie dlatego, żeby kroić na narodowości. Nie o to chodzi. A człowiek zawsze zostaje człowiekiem i nie można tak kroić, że to jest Polak albo to jest Niemiec. No, nie można mieć takie podejście. Ja jestem tak wychowana i wiem, że to powinny my to pamiętać i podtrzymywać swój język, kultury i pielęgnować to, na ile ciebie starczy, ciebie, twoim dzieciom i wnukom. Ale no, mnie się wydaje, że najważniejszym na tym świecie być człowiekiem. O, to takie hasło ja mam. No, Aniu, siadaj. Chłopakom
jak
będzie...
Jak się mówi smacznego po mołdawsku?
Powte bune. Powte bune.
Chłopak.
Bardzo dobra.
Pilmieni. No, to całkowicie nie jest takie potrawa mołdawska, ale jak zwykle u nas jest bardzo popularna. No to wpływają na nas ta kultura rosyjska, która naprawdę była razem z nami 70 lat. No to nie od nas zależało, ale my to przeżyli i dzięki Bogu, że tak się stało. No tak się zdarzyło, że może by gdyby urodziłaś tylko w Polsce, to nie znałaby co to znaczy pilmienie prawdziwe. No. Mama łyga. Następnym razem robimy mama łygę.
A to jest przedziwne danie. Czy mogę prosić o ciszę?
No, chcesz zagrać?
Znaczy, chodzi ci o to? O to ci chodzi?
Mhm.
Dobra.